Przeczytam na początek tylko jeden werset. Dzisiaj na chwilę robimy sobie przerwę z 2 Koryntian, bo może już nie chcecie słuchać o głupotach Pawła. Zobaczcie, w 12 rozdziale Księgi Jeremiasza, w 6 wersecie czytamy. Bóg mówi tak w taki sposób do proroka. Nawet twoi bracia i dom twojego ojca, i oni cię zdradzają, i oni pełnym głosem wołają za tobą. Nie wierz im, choćby nawet przyjaźnie z tobą rozmawiali, można to też przetłumaczyć. Nie wierz im, choćby nawet pięknie do ciebie mówili, choćby nawet mówili ci miłe słowa. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy, że możemy dzisiaj być tutaj razem, możemy dzisiaj wielbić Ciebie na tym nabożeństwie, możemy na tym nabożeństwie otrzymywać Twoją pociechę, Twoje pouczenie. Boże, wierzymy też, że to kazanie jest kąpielą Twojego słowa, która powinna nas oczyszczać i która powinna umacniać naszą wiarę i kształtować nas na nowo, nasz nowy charakter w Chrystusie. Prosimy, pobłogosław to dzisiejsze kazanie. Amen. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi Bądź zawsze miły, czyli rzecz o tym, jak czytamy Pismo. Bądź zawsze miły, czyli rzecz o tym, jak czytamy Pismo. I to jest takie kazanie okazyjne, bo wiemy, że dużo się dzieje teraz na świecie, szczególnie w Europie. Ostatnimi czasy chyba wszyscy żyjemy poniekąd dyskusjami, które się toczą na temat uchodźców, którzy przybywają głównie z trzech krajów Afryki, przybywają z Syrii, również z Afganistanu do Europy. Telewizja oczywiście mówi nam o wielkim kryzysie naszego kontynentu Europy, pokazując ciało dziecka, które zostało wyrzucone na brzeg w Turcji. Szef Rady Europejskiej mówi, że częścią polityki europejskiej, czyli czytaj tak naprawdę w nawiasie częścią polityki Niemiec, jest przyjmowanie uchodźców. Viktora Orbana ukazuje się w tym świetle jako człowieka bardzo dziwnego, odstającego od tych standardów. No, można by nawet powiedzieć gnębiącego ludzi pokrzywdzonych przez wojnę. I może rzeczywiście, tak jak człowiek ogląda te migawki z telewizji, nie, TVP Info non-stop, gdzieś tu przerzucało w tym tygodniu, tak, w zeszłym tygodniu, takie obrazy, prawda, tutaj gdzieś uzbrojeni policjanci ładują ludzi do pociągu, później ich wywożą do odpowiedniego miejsca. Znamy gdzieś to, tak, z historii takie obrazy, pociągi, które wywoziły ludzi do odpowiednich miejsc. Tutaj mamy tych węgierskich żandarmów rozstawionych, tak, wzdłuż pociągu. I zamykają ich gdzie? Zamykają ich w obozie, tak, na koniec. Także, słuchajcie, chrześcijanie prowadzą liczne dyskusje na forach, na Facebooku, na innych forach dotyczących właśnie kwestii uchodźców, tak. I słyszy się w tym bardzo często, tak? Chrześcijanie tutaj próbują nas wszystkich pouczać, przypominać nam, że nauką chrześcijańską jest przyjmować pokrzywdzonych i zaopiekować się nimi. Tak? Chodzi o przyodzianie tego najmniejszego. Słuchajcie, Biblia oczywiście coś takiego stwierdza, to jest prawda, ale znowu, tytuł dzisiejszego kazania jest takim zadziornym tytułem, bądź zawsze miły, czyli rzecz o tym, jak czytamy Pismo. No i dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, jak czytamy Pismo w kontekście właśnie chociażby uchodźców, czy ogólnie jak czytamy Pismo Święte. Czyli dzisiaj takie przypomnienie dla nas wszystkich też o pewnej hermeneutyce, pewnej sztuce czytania Pisma, naszej reformacyjnej spuściźnie, tak? Bo ojcowie reformatorzy, ojcowie naszej wiary, Calvin, Luther, oni też mówili wiele o tym, jak powinno się czytać Biblię, tak? I zobaczcie, mówiąc o kwestii uchodźców, Stary Testament nieraz, wielokrotnie wręcz, mówi nam o tym, że Boży lud powinien życzliwie, tak? Życzliwie powinien pozwolić cudzoziemcom na zamieszkanie wśród nich. Cóż może być lepszego, słuchajcie, dzisiaj dla chrześcijan? Oczywiście my nie jesteśmy narodem izraelskim, niekoniecznie musimy być jako Polacy narodem chrześcijańskim, chociaż to jest nasza spuścizna i wydaje mi się, że Biblia może i powinna w jakiś sposób wpływać na myślenie nas wszystkich o naszym kraju. Niemniej nie jesteśmy tak, jako Polacy, trudno by powiedzieć, że jesteśmy tak jak tamci narodem wybranym. Dzisiaj Kościół jest narodem wybranym, a Kościół jest międzynarodowy. Kościół jest, składa się ze wszystkich grup etnicznych. Kościół nie jest rasowy, tak? Kościół jest otwarty na ludzi różnych ras, różnych narodowości. Ale cóż lepszego, gdybyśmy mogli tak pomyśleć, tak? Jako chrześcijanie, cóż lepszego, jeśli pole misyjne przychodzi do nas, tak? Nie musimy jechać za granicę, nie musimy jechać do Afryki, do Afganistanu, nie musimy jechać gdzieś tam daleko, daleko, ale pole misyjne przychodzi do nas. Zobaczcie kilka wersetów. To dzisiaj będzie właśnie takie trochę studium tego zagadnienia, jak powinniśmy czytać Biblię i co Biblia mówi o takich kwestiach. Zobaczcie, na przykład Księgę Wyjścia, drugą Księgę Mojżeszową, 22-21. Przychodnia, albo inaczej cudzoziemca, nie będziesz gnębił ani uciskał, bo sami byliście przychodniami albo cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Czyli powinieneś być względem niego otwarty, tak? Nie będziesz go gnębił, nie będziesz go poniżał, nie będziesz go, można powiedzieć, traktował gorzej niż pozostałych. Zobaczcie jeszcze tak, 23 rozdział, 9 werset. W ogóle jesteśmy tutaj w takim teraz ciekawym obszarze Starego Testamentu. Druga Księga Mojżeszowa 21-23 to jest Księga Przymierza. Można powiedzieć, to jest to sedno Bożego Prawa. Najpierw jest 10 przykazań, a zaraz jest Księga Przymierza, która mówi o właśnie tych naczelnych zasadach, jakie Bóg przedstawiał swojemu ludowi. Zobaczcie, znowu bardzo podobne słowa w 23 rozdziale. Przychodnia nie uciskaj. Sami bowiem wiecie, jak się czuje przychodzień. Wszak byliście przychodniami w ziemi egipskiej. I teraz przejdźmy do trzeciej Księgi Mojżeszowej, 19 rozdział. To z kolei często wśród teologów jest nazywane kodeksem. 19 rozdział to jest kodeks świętości. Dlaczego to jest kodeks świętości? Dlatego, że cały czas, namiętnie wręcz w tym rozdziale, pojawia się taki refren. Róbcie tak, ponieważ bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty. Czyli tak naprawdę, kiedy Bóg coś tu mówi, Bóg nam przykazuje w tym rozdziale, to mówi, bądźcie jak ja. Tak? Nie będziecie fałszywie przysięgali, ja jestem Pan, tak? Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ja jestem Pan. Czyli tak naprawdę to jest Boży charakter, On by tak nie postąpił, dlatego my też nie powinniśmy tak postępować. I zobaczcie teraz Księga Kapłańska, 19 rozdział 33-34. Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, czyli tutaj wiem, że dzisiaj to może brzmieć prawie jak gdzieś jak jacyś przybysze z kosmosu. Nie, chodzi o cudzoziemców znowu. Obcy przybysz, nie będziesz go gnębił. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec spośród was samych. Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Zwróćcie uwagę, Bóg mówi tutaj, będziesz takiego miłował. Co to znaczy miłować? No to znaczy właśnie tutaj to, co Bóg mówi, że nie będziesz przed nim kładł przeszkody, nie będziesz go gnębił, nie będziesz kradł, tak? Ponieważ on jest według ciebie tym gorszym, tak? Nie będziesz go oszukiwał, nie będziesz go wykorzystywał. Jeśli mu się potknie noga, to mu pomożesz. To też jest sedno Bożego Przymierza i to często... Często teologowie wskazują na to, że werset, że jeśli twojemu nieprzyjacielowi, tak, zbłąka się wół i tak dalej, ty powinieneś go odprowadzić nawet do swojego nieprzyjaciela, tak? To jest sedno właśnie tego przykazania o miłości, tak? Że ty czynisz dobrze nawet twojemu nieprzyjacielowi. Wiemy, że wszyscy mamy tendencję do tego, żeby się mścić, żeby odpłacić pięknem za nadobne, ale nie, nawet okażesz życzliwość, miłosierdzie swojemu nieprzyjacielowi. I tutaj Bóg mówi to samo o cudzoziemcy, tak? Będziesz go traktował jak innych, jak jednych z was, tak? Będziesz go traktował po przyjacielsku. Także wydaje mi się, słuchajcie, że wersety te rzucają nam bardzo wielkie wyzwanie jako Polakom. Jako Polakom, jako chrześcijanom. Zanim jeszcze dojdziemy do nauczania apostolskiego na temat tego, że Chrystus zniósł wszelkie etniczne podziały, to mamy już to w Starym Testamencie, słuchajcie, że właśnie cudzoziemca powinniśmy przyjmować. Paweł mówi w Nowym Testamencie, że Chrystus zniósł podziały. Nie masz już Żyda ani Greka, tak? Wszyscy są równi przed Bogiem. Wszyscy, do wszystkich trafia ten sam Chrystus, ta sama Ewangelia. A zatem to jest dla nas wyzwanie w naszych takich czasami ksenofobicznych nastawieniach, tak, że a tutaj nie lubimy Ukraińców, tutaj nie lubimy Ruskich, tutaj nie lubimy jeszcze innych, ja już nie wspominając, przepraszam, o Żydach, bo to jest dzisiaj bardzo drażliwy temat, ale rzeczywiście powinniśmy się powstrzymywać przed osądzaniem jakiegokolwiek człowieka ze względu na nację, ze względu na przynależność etniczną i powinniśmy być, jeśli przyjdzie taki cudzoziemiec, można powiedzieć uchodźca do nas, powinniśmy być życzliwi, powinniśmy przyjąć go jak najbardziej życzliwie, pełni miłosierdzia i traktować go na równych warunkach, tak? Nie, że to jest jakiś gorszy człowiek, ale że to jest ktoś taki jak my, tak? Tylko, zobaczcie, można, niektórzy chrześcijanie, którzy dzisiaj dyskutują o kwestii uchodźców, chcieliby, tu by chcieli, żebym ja się zatrzymał, ale niestety ja się tutaj nie zatrzymam, bo Biblię powinniśmy czytać w szerokim kontekście. Ja wyrwałem kilka wersetów, przyznaję się, z kontekstu. Gdyby poprzestać na tych wersetach, które przeczytałem, wydawałoby się, że mamy jakieś proste, jednoznaczne wskazówki dla krajów szczycących się chrześcijańską spuścizną, że dzisiaj ta postchrześcijańska, czy ciągle chrześcijańska Europa powinna wszystkich przyjąć z otwartymi ramionami, powinna dzisiaj bezkrytycznie tak pomóc każdemu, kto do niej przychodzi. Tyle tylko, że tego rodzaju czytanie Biblii, dzisiaj właśnie jest rzecz o tym, jak czytamy Pismo, tak? To jest temat tego kazania. Takie czytanie Biblii jest błędne, nierozumne i pozbawione właściwej perspektywy tak naprawdę. Zwróćcie uwagę, i nie mogę wam teraz tego zaprezentować graficznie, ale są różne programy biblijne, jest Bible Works i tak dalej. Jeśli wpiszecie sobie hasło, nie wiem, refugee, tak, czy stranger, tak, po angielsku, bo tam najczęściej to są te anglojęzyczne Biblie, wyskoczy wam prawdopodobnie bardzo podobna ilość wersetów, które mówią o przyjmowaniu cudzoziemców, przyjmowaniu uchodźców, przyjmowaniu jakichś obcokrajowców, obcoplemieńców, co tak naprawdę i podobna ilość wersetów wyskoczy wam dotyczących, wiecie czego? Warunków, warunków, na których ci przybysze, ci cudzoziemcy powinni mieszkać wśród nas, wśród tych, do których przychodzą, tak? I znowu, zobaczcie, cofamy się praktycznie do podobnych wersetów, do podobnych miejsc w Starym Testamencie. Druga Księga Mojżeszowa, znowu podam tylko trzy, ale jest ich znacznie, znacznie więcej. Tutaj już was proszę, żebyście mniej więcej uwierzyli mi na słowo, że jest podobnie. Zobaczcie, kiedy Izraelici wychodzą z Egiptu, wychodzi z nimi też cała rzesza właśnie obcoplemieńców. To nie jest tak, że tylko Izrael wyszedł podczas Eksodusu z Egiptu, ale już w 12 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej czytamy o tym, że wyszło z nimi dużo tych, którzy się przestraszyli, tak, plag w Egipcie, uwierzyli, że ten kraj jest sądzony i wraz z Izraelitami wyszli na pustynię, aby iść do ziemi obiecanej. I Bóg tutaj mówi coś takiego. Zobaczcie, 12:48. A jeśli się zatrzyma u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić Paschę Pana, spraw wpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani. I wtedy może brać udział w święcie i będzie zrównany z tubylcem. Lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał. Czyli słuchajcie, tak naprawdę, jeśli ktoś chce, tak, jeśli ktoś z tych cudzoziemców chce być jak wy, powinien włączyć się w poczet ludu Bożego, tak? Powinien przyjąć, można powiedzieć, chrzest, powinien przyjąć tą waszą kulturę, tak? Bo obrzeska to był nie tylko znak na ciele, to było wezwanie do konkretnego stylu życia, tak? To było przyjęcie znaku przymierza na swoje ciało. I oczywiście tutaj ten werset, słuchajcie, brzmi jeszcze jakoby wśród cudzoziemców była taka dowolność, tak? O, jeśli by zechciał obchodzić Paschę, tak? No dobra, zostawmy to na chwilę. Idźmy dalej, 23 rozdział, werset 9. 23 rozdział, werset 9. To chyba już... przepraszam, 23 rozdział, werset 12. Tutaj się pomyliłem, gdzieś inaczej spojrzałem. 6 dni wykonywać będziesz swoje prace, ale dnia 7 będziesz świętował, aby wypoczął twój wół i twój osioł i aby wytchnął syn twojej niewolnicy i przychodzień. Słuchajcie, no to już jest jakby krok dalej. Tam była jeszcze pewna jakaś dowolność, ale tutaj Bóg nadaje, przypomina 10 przykazań, tak? Mówi o sabacie, mówi o dniu 7, wolnym od pracy. I co mówi? No, że to święto, te zasady odnoszą się także do każdego, kto jest w tym kraju, tak? Odnosi się także do cudzoziemca. Czyli to też jeszcze nie jest może takie obligatoryjne dla samego cudzoziemca, ale jest obligatoryjne dla Izraelitów, tak, żeby też cudzoziemiec, tak, mógł z tego korzystać. Natomiast kiedy przejdziemy do kapłańskiej, do 19 rozdziału, znowu to jest ten rozdział, przypominam, kodeks świętości, tak, bądźcie świętymi, bo ja jestem Pan, bądźcie tacy jak ja. 19:22. Oj, tu coś źle zapisałem. Mamy problem. No i teraz... Chyba nie będę w stanie wam pokazać tego, co chciałem wam pokazać. W każdym razie chodzi o to, tu jest takie przykazanie. Ja teraz nie pamiętam, który werset, jest ich wiele, nie chciałbym zabierać zbyt dużo czasu. Jest tu taki werset, który mówi o tym, że sędziowie powinni jednakowo sądzić tubylca i cudzoziemca. Czyli jedno prawo dla wszystkich tak naprawdę. Tak? To jest ta zasada, która wypływa z tego wersetu, że Nie będziecie tak, nie... tutaj Bóg mówi o rzetelnym tak odmierzaniu wszystkiego i że będziecie jednakowo sądzić właśnie i przychodnia, czyli cudzoziemca. I także dochodzimy, tak? Stary Testament wyraźnie w tych fragmentach wskazuje na to, że kiedy cudzoziemiec już przyjedzie, tak, do nas, to... jest, słuchajcie, może liczyć na łaskawość wyznawców Jahwe, wyznawców Boga, ale sam jest zobowiązany do jednej ważnej rzeczy. Do jakiej? Do zasymilowania się po prostu z tym ludem, tak? Do w najmniejszym razie, takim minimalnym wymogiem jest przestrzeganie prawa danego kraju, tak? Przestrzeganie prawa, w tym wypadku prawa Bożego, prawa mojżeszowego, ale także, że tak powiem, te wersety, które przeczytałem, wskazują gdzieś na cel, tak? Jakaś asymilacja, powolne asymilowanie się z tym ludem, tak? Jeśli chciałby obchodzić Paschę, jeśli chciałby obchodzić Boże Narodzenie, chciałby obchodzić Wielkanoc, tak, Wielkanoc jest naszą Paschą i niech da się ochrzcić, tak? Czyli nie ma, słuchajcie, w tym takiej dowolności. Musi, tak, ten przychodzień respektować prawo tego kraju i jego pewne zwyczaje. Czy to sabat, tak, bo sabat jest dla wszystkich w Starym Testamencie. Nikt nie powinien był wtedy pracować. Tak samo jak Pascha, tak? Pascha była świętem narodowym i ona powinna być odpowiednio czczona. Także gdyby chciał ktoś taki być pełnoprawnym obywatelem, powinien był dać się obrzezać. Tak? I oczywiście my, mówię, nie jesteśmy dzisiaj teokracją jako Polska, więc nie od wszystkich musimy wymagać chrztu, natomiast powinniśmy wymagać przestrzegania Konstytucji Rzeczypospolitej. Tak? Jeśli jakiś uchodźca przyjedzie i chce zostać wśród nas, powinniśmy być pomocni, powinniśmy być miłosierni i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest po prostu, na nim spoczywa obowiązek po prostu utożsamienia się, tak? Przyjęcia. Więc słuchajcie, to nie może być tak, że widzicie, tu jest cała gdzieś ta krótkowzroczność tych ludzi, którzy dyskutują na temat dzisiejszych uchodźców, kiedy rzeczywiście widać też w tych samych migawkach, że to są zwykle rośli mężczyźni, sami mężczyźni, i to już powinno nam dawać dużo do zastanowienia, tak? Jako ludzie Nowego Testamentu też wiemy, że powinniśmy rozróżniać, tak? Apostoł Jan mówi o tym, że powinniśmy rozróżniać duchy, tak? Powinniśmy rozróżniać, kto jest kto. Nowy Testament mówi nam o tym, że nie możemy być naiwni, nie możemy być krótkowzroczni, tak? Powinniśmy rozróżniać, kto jest kto. I oczywiście Nowy Testament też mówi wyraźnie o bojaźni okazywanej władzy, która nosi miecz, więc ludzie, których przyjmujemy do siebie, powinni okazywać przynajmniej jakieś, ja nie chciałbym powiedzieć pozory, no bo powinni rzeczywiście realnie okazywać bojaźń względem naszych władz, naszych organów, można powiedzieć, władzy. To nie chodzi o wywołanie chaosu, tak? I mówię, i z drugiej strony Nowy Testament często nas ostrzega, żebyśmy nie byli naiwni, żebyśmy rozróżniali właściwie duchy, tak? Żebyśmy rozróżniali motywy ludzi, można powiedzieć. Także Biblia nie zachęca nas do naiwności względem ludzi, do bycia zawsze miłymi, tak? Bądź zawsze miły, słuchajcie, to nie jest przykazanie biblijne. I to ten miły w sensie polite, tak? To nie jest przykazanie biblijne. Z jednej strony wszyscy ludzie, czy to przyjaciele, czy wrogowie, wielcy i mali, zasługują na kubek wody od nas, tak? Jeśli mamy tych uchodźców, gdzieś oni tam siedzą, nakarmy ich, napojmy, ale to niekoniecznie oznacza, moim zdaniem, i tutaj chyba warto by więcej się zastanowić, skąd Orban czerpie, tak, swoje poglądy, a jest przecież członkiem Kościoła Reformowanego, kalwinistą jest, tak, na Węgrzech. Zresztą zasłużonym, jak się okazuje, i tak dalej. Chyba mają też piątkę dzieci, on był piłkarzem przez wiele lat. Także to jest człowiek, który mi się wydaje zna trochę Biblię, tak? I wydaje mi się, że każdy zasługuje na ten kubek wody, ale moim zdaniem nie każdy zasługuje, słuchajcie, na bycie obywatelem naszego kraju. Albo, co więcej powiem, nie każdy zasługuje na bycie członkiem naszego kościoła. Tak? Kto nie zasługuje na bycie członkiem naszego kościoła? No, używając słów świętego Pawła z 1 Koryntian, ten, kto nie rozróżnia ciała pańskiego, tak? Czyli ten, kto gardzi Kościołem, ten, kto gardzi Chrystusem i Jego ludem. On nie zasługuje na bycie członkiem naszego Kościoła. I tak samo nie każdy ten, kto gardzi nami, ten, kto gardzi naszą kulturą, ten, kto gardzi naszą spuścizną polską, nie powinien zostawać obywatelem naszego kraju, no bo po co? Tak? Co chce stworzyć tu chaos, destabilizować nasz kraj, tak? Także niestety wydaje mi się, że ta obecna debata, o której pewnie niektórzy z was kliknęli wczoraj gdzieś tam na Facebooka i tak dalej i wiecie, że tutaj między chrześcijanami powstały różne takie polaryzujące się poglądy i argumenty, to wydaje mi się, że po prostu no niestety część tych argumentów, część tych poglądów wyraża nasze niestety ogólne tendencje, takie błędne tendencje w czytaniu Słowa Bożego. Po prostu jesteśmy, ja bym powiedział, cierpimy chyba na to, że jesteśmy bardziej dzisiaj humanistami niż chrześcijanami. To nie jest to samo, drodzy. Ja wiem, że te dwie rzeczy się bardzo zbliżyły i że dzisiejszy nowoczesny humanizm jest, gdzieś się zazębia, gdzieś się przeplata trochę z wartościami chrześcijańskimi, ale to nie jest to samo. To nie jest to samo. Taka bezkrytyczna otwartość na wszystkich, na wszystko, to nie jest to samo, co chrześcijaństwo. Tak? Chrześcijanin nie zawsze będzie miły. Tak? Chrześcijanin nie zawsze powinien być miły. Jeszcze chciałbym wam przytoczyć, ja już nie pamiętam teraz, czy wam przytaczałem, taki prosty przykład tego, jak dzisiaj błędnie odczytuje się słowo, tak, Boże. Jak się nadużywa pewnych wersetów. I to jest taki znamienity przykład, gdzie nawet duże emocje wzrastają, tak? Weźmy przykład takiego prawa starotestamentowego, które głosi oko za oko, ząb za ząb. Nie pamiętam, czy już was o to pytałem, ale jak myślicie, dla kogo jest to prawo? Dla kogo jest to prawo oko za oko, ząb za ząb? W sensie ja nie pytam dla kogo, czy dla Izraelitów, czy dla... Ale dla kogo? Dla kogo tak naprawdę, do kogo Bóg skierował to prawo? Czy Mojżesz? Bóg przez Mojżesza do kogo skierował to prawo? Do każdego z nas osobno, jak myślicie? Co ono oznacza? Ile razy występuje w Biblii? Widzicie, to są te pytania, które powinniśmy zadać, kiedy czytamy Biblię. Bo każdy dzisiaj mówi, o, Biblia była okrutna, oko za oko, ząb za ząb. Nikt oczywiście nie czytał historyków w XX wieku, którzy przestudiowali rozwój prawa na starożytnym Bliskim Wschodzie i stwierdzili, że to było to prawo, oko za oko, ząb za ząb, było wręcz rewolucją, która ukróciła wiele niesprawiedliwości na świecie. Ja już wam chyba kiedyś cytowałem na jakiejś grupie biblijnej, że u Asyryjczyków można było za jedno przestępstwo oberwać kilkakrotnie, tak? Jeśli ktoś pocałował żonę swego pana, to nie dość, że go kastrowali, to jeszcze ileś dostawał batów i na końcu jeszcze coś tam, tak? Można było trzy różne kary otrzymać. Tutaj mamy oko za oko, ząb za ząb. To prawo występuje, słuchajcie, tylko trzy razy w Starym Testamencie. Pierwszy raz, i to jest ten najważniejszy raz, który określa nam kontekst tego prawa, to jest właśnie Księga Przymierza, tak? To jest druga Księga Mojżeszowa. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 21, werset 24. Oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. I teraz kontekst. Zobaczcie, jeżeli dwaj mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną, także poroni, ale to dziecko nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecności rozjemców. Niestety Biblia brytyjska pozostawia ten werset bardzo takim rozmytym. Biblia Tysiąclecia jest tu lepsza. Chodzi, tam tłumaczy lepiej tutaj oddaje to, co jest tutaj napisane w hebrajskim. A uiści ją w obecności sędziów polubownych. Słuchajcie, to prawo, i tu Ewa ma rację, teraz odpowiadam na to pytanie, prawo oko za oko, ząb za ząb, nie jest prawem dla żadnego Izraelity. Dla żadnego Kowalskiego spośród Izraela. To jest prawo dla sędziów. To jest prawo, można powiedzieć, ten kodeks przymierza był przede wszystkim kodeksem, który powinni byli przestrzegać sędziowie, tak? Czyli ci u nas jakiś sąd lokalny, okręgowy, sąd administracyjny, najwyższy i tak dalej. To by były organy, do których te słowa są przede wszystkim skierowane. Oko za oko, ząb za ząb. O co chodzi? Chodzi o to, by sędziowie w Izraelu sądzili adekwatnie do czynów. Zobaczcie, to jest Izrael, który wyszedł z Egiptu, gdzie znowu tam były różne nadużycia sprawiedliwości, różne nadużycia prawa. Tak samo jak w Asyrii, tak, wcześniej, w Babilonii można powiedzieć. Ale zobaczcie, oko za oko, ząb za ząb uczy jedynie zasadę adekwatności, równości, tak, odpłaty. Czyli zobaczcie, oko za oko, ząb za ząb, a nie na przykład głowa za ząb, tak? Nie ścinasz komuś głowy, dlatego że ktoś komuś uszkodził zęba, tak? To jest ta zasada adekwatności. Ktoś kiedyś to fajnie wyraził, że to jest tak, jakbyś, nie wiem, chciał, ktoś by ci uszkodził zderzak w samochodzie, a ty chciałbyś za to, żeby ci odkupił jacht. Tak? To nie jest adekwatna kara do popełnionego czynu, tak? Ktoś, kto ci uszkodzi zderzak, powinien ci oddać zderzak dokładnie w takim samym stanie, tak? Oko za oko, ząb za ząb, zderzak za zderzak. I tak dalej. Oczywiście tutaj jest też napisane, że wyznaczy mąż tej kobiety, tak? Czyli ofiara mogła zdecydować, tak, w obecności sędziów, jaką chce odpłatę. Zawsze mógł domagać się rekompensaty równej temu czynowi, ale mógł być bardziej miłosierny i powiedzieć, no dobra, machnąć ręką i no chcę mniej, nie? Tak? W ogóle kiedy Stary Testament często podaje nawet, to jest tutaj duży spór, ja wiem, że wielu chrześcijan tak to po prostu czyta i jest oburzonych, bo tutaj kara śmierci za to, za tamto, za tamto. Znowu, dla kogo są te prawa? Dla sędziów. Kiedy Stary Testament mówi, że poniesie śmierć, to jest najwyższy wymiar kary przewidziany za to przestępstwo najczęściej. W kilku przypadkach tylko nie ma, jeśli to jest morderstwo z premedytacją i tak dalej, z okrucieństwem można powiedzieć, nie ma od tego odwołania, tak? Ale w innych przypadkach, tak? Nawet w przypadku cudzołóstwa, gdzie tu się często mówi, że cudzołóstwo było karane śmiercią, mogło być, ale to był najwyższy wymiar kary. Mąż mógł zawsze przebaczyć. Okazać. Zobaczcie, co Józef robi z Marią, tak? Myśli, że co? Że Maria go zdradziła. Że był człowiekiem miłosiernym, chciał ją po cichu odprawić. Zgodnie z prawem powinien żądać jej ukamienowania. Także zwróćcie na to uwagę. Musimy czytać Biblię rozważnie. Musimy czytać Biblię szeroko, w odpowiednim kontekście. Pamiętajmy też, że co ciekawe, że sędziowie w Izraelu byli jakimi ludźmi? To byli ludzie dojrzali. Każdy sędzia musiał skończyć przynajmniej 50 lat. Czyli co? To są ludzie z wiedzą i z doświadczeniem, tak? Młodzian dopiero co po studiach nie mógł być sędzią w Izraelu, niestety. Także chodziło o ludzi dojrzałych, którzy potrafią wziąć różne fragmenty, i to o tym też fajnie kiedyś James Jordan pisał, że prawo Boże to nie jest kodeks tak jak u nas, że takie przepisy, które się tylko mnożą i mnożą i mnożą. Często prawo Boże podaje ogólne zasady, ale te zasady trzeba ważyć. Trzeba zważyć taką zasadę, taką i taką, żeby zasądzić w jednej sprawie, tak? Trzeba wziąć pod uwagę różne fakty, różne prawa, które się mogą w tym wypadku nakładać albo w jakiś sposób temperować, tak? I dopiero wtedy można osądzić, więc ja życzę nam wszystkim, żebyśmy się z tego wzorca uczyli naszego podejścia do Pisma Świętego. Nie, że ktoś walnie tutaj, to trzeba dać kubek wody, tak? No pewnie, że Biblia mówi o tym, ale weźmy szerszy kontekst. A dla nas, reformowanych, tym kontekstem jest cała Biblia. Stary i Nowy Testament. Zresztą To jest wręcz na błąd już mówić Stary i Nowy Testament. To jest jedno Słowo Boże, jedna Biblia, jedno Pismo Święte, tak? Nie bądźmy tacy naiwni, tak, że przeczytamy pierwszy list do Koryntian 13 i myślimy, że to jest całe sedno chrześcijaństwa, tak? I później śpiewamy miłuj, właśnie tak, cały świat i la, 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 jesteśmy szczęśliwi. I właśnie później wzrastamy w takie przekonanie, bądź zawsze miły, bądź takim, nie wiem, to mi się kojarzy później taki obraz z testosteronu, taka łąka, tańczymy, śpiewamy, tak, wszystko, wszystko jest piękne, cudowne. Znowu druga rzecz, że błędem jest zakładać, słuchajcie, że Biblia mówi do nas wprost. Dlatego tak bardzo też cisnąłem to pytanie, do kogo skierowane są te słowa. To o tym już też dużo Calvin mówił w swoich naukach dotyczących hermeneutyki, czyli sztuki interpretacji Pisma Świętego. Nie zawsze Biblia mówi do nas wprost. Niektóre rzeczy mówi do nas wszystkich, do wszystkich wiernych. Ale często mówi do nas pośrednio jedynie, zwracając się do kogoś innego. Niektóre słowa kieruje do królów, inne do narodów, inne do wiernych, a inne do pastorów, tak? Są różne przekazania, są różne słowa skierowane do różnych grup ludzi. I Calvin mówi, że zastosowanie wprost można zrobić tylko wtedy, kiedy zachodzi zasada adekwatności, tak? Analogii. Jeśli ja jestem w podobnej sytuacji jak adresat tamtych słów, tych oryginalnych słów, wtedy można to zastosować, tak? Ale to nie znaczy, że te słowa skierowane do innych nie uczą nas nic. Mi się wydaje, że uczą właśnie, bo zobaczcie, chociaż słowo oko, ząb za ząb jest skierowane do sędziów, to nas wszystkich to uczy jednej zasady, czyli odpowiedniej zasady sprawiedliwości, tak? Żebyśmy my wszyscy pamiętali o tym, że nie możemy być zbyt mściwi, że nie możemy żądać zbyt wiele za krzywdę, którą my doznaliśmy sami, tak? To jest jedna rzecz, której się można nauczyć. Ale to nie są słowa do nas, to są słowa do sędziów, z których my się uczymy pewnych zasad. I taka jest Biblia, słuchajcie, że nie możemy po prostu... To taki dzisiejszy nowoczesny pietyzm, który jest taki niezrozumiały właśnie, że ja coś otworzę i myślę, że na tym się opiera moja wiara, na tym się opiera chrześcijaństwo, na tym się opiera w ogóle nasze życie. Także wracając, słuchajcie, do głównych myśli dzisiejszego kazania. Chrześcijanie wcale nie są powołani do tego, by być miłymi. Tydzień temu też Marek, pastor Marek przypomniał nam, że nie możemy być naiwni, tak? Nie możemy być naiwni. Wojna trwa. Ja wiem, że wszyscy kochamy pokój i wszyscy najchętniej chcielibyśmy święty spokój w naszym życiu, ale wojna trwa. To jest wojna duchowa, i to jest wojna duchowa, która ma odzwierciedlenie też często w tym świecie fizycznym. Słuchajcie, nie ma ani krzty neutralności w tym świecie. Czyli nie możemy być zawsze grzeczni i uprzejmi. Tak? Jeśli jest wojna, to na wojnie, nie wiem, ludzie nie są polite, tak już mówiąc. Bo to słowo tak bardzo tutaj pasuje, nie? Uprzejmi i grzeczni. Pewnie, że musimy być uprzejmi często, ale nie zawsze. Ale zobaczcie, Jezus bywał czasami bardzo nieuprzejmy, tak? Jezus był impolite. Pamiętacie oczyszczenie świątyni? Słuchajcie, skręcił sobie powrozy. Według mnie, słuchajcie, kiedy ja to odczytuję, może jestem w błędzie, ale kiedy ja odczytuję, to widzę tu Jezusa bardziej jako furiata. Jako furiata, który wywraca stoły, który tymi tak, powrozami, tymi skręconymi biczami gdzieś tam w tych ludzi macha i pewnie niektórych zahacza i uderza. Także wygląda na furiata, tak? Z kolei, kiedy czytamy Mateusza, 23 rozdział, to zobaczcie sobie jeszcze raz, o czym jest ten rozdział. To jest po prostu... Zjechanie, można powiedzieć już tak używając kolokwializmów, zjechanie z góry na dół kompletnie faryzeuszów. Tak? Jezus tu nie jest uprzejmy, Jezus tu nie jest miły. On doszczętnie niszczy wszelkie przejawy obłudy tych ludzi, którzy byli właśnie tymi właśnie szacownymi, tak? Którzy byli tymi tymi zacnymi ludźmi. Także Jezus nie pozostawia na nich, słuchajcie, suchej nitki. Biada wam, faryzeusze i uczeni w piśmie, że nachodzicie tak domy wdów i obiadacie i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tam jest cała litania do bólu aż. Ja się nie dziwię, że ci ludzie, ci zacni, spokojni, uprzejmi ludzie, później go wywlokli, w cudzysłowie, no oni mieli plan, ale że go ukrzyżowali, tak? Ale zobaczcie, co Jezus robi w tych chwilach. No, to jest to, co śpiewamy i będziemy śpiewali zaraz na podstawie psalmu 15. Zgładzi wszystkich obłudników sprawiedliwy sąd, tak? Tak działa Bóg. Zobaczcie, ilu ludzi Jezus wkurzył, łamiąc ich stereotypy. Kiedy uzdrawiał w synagogach, a jeszcze w sabat, jak uzdrawił kogoś, to jest naprawdę, no, to nie jest uprzejmość, tak? To nie jest człowiek, który uczy nas, to nie jest Bóg, to nie jest postać, która uczy nas życia pod tytułem bądź zawsze miły. Czy Jezus, no właśnie, czy Jezus był miły? Czy Jezus był miły? No zobaczcie, służył w taki sposób, że umarł z ręki ludzi miłych, ludzi zacnych, ludzi godnych szacunku według naszych ludzkich standardów. I teraz na koniec, słuchajcie, chciałbym się podzielić z wami kilkoma jeszcze myślami, które do mnie jakoś tak przemówiły, bo wyczytałem je na blogu Daga Wilsona, więc jeśli coś wam się nie spodoba tutaj, to miejcie to za złe Dagowi, a nie mi. No mi też, bo to powtórzyłem, ale pamiętajcie, że skąd ja to wziąłem. Ostatnio Doug Wilson też przypomniał, słuchajcie, że najważniejsze przykazanie chrześcijańskie dotyczy miłości, a nie bycia miłym. I fajnie to brzmi dla naszych uszu, jeśli to zostawimy tutaj. Tylko że Doug idzie dalej i przypomina nam wszystkim, co o miłości powiedział C.S. Lewis. I oczywiście on się z tym zgadza. Co C.S. Lewis powiedział o miłości? Ponoć gdzieś kiedyś stwierdził i nie znalazłem akurat odniesienia. Sam się nauczyłem, nie znałem tego wcześniej u C.S. Lewisa. Ale C.S. Lewis stwierdził kiedyś, że jeśli zranisz miłość, co z niej leci? Leci z niej gniew. Słuchajcie, jeśli zranisz miłość, jeśli przetniesz miłość, to leci z niej gniew. No i rzeczywiście moim zdaniem i zdaniem Daga Wilsona przede wszystkim, to ma wielki sens, to robi wielki sens w kontekście Biblii. Zobaczcie, Biblia nas uczy jednej rzeczy odnośnie miłości. Nie możesz kochać, jeśli nie nienawidzisz. Nie istnieje coś takiego jak miłość bez nienawiści. Nie istnieje miłość bez nienawiści. I Doug mówi coś więcej. Jeśli nie nienawidzisz, nie wiesz nic o miłości. Tak? Czy jeśli nie ma w tobie nienawiści, to nie potrafisz prawdziwie kochać. Zobaczcie, i to jest bardzo, bardzo prawdziwe. Kiedy już czytamy Księgę Przypowieści, Księgę Przysłów, czytamy, co to znaczy bać się Pana. Bać się Pana oznacza nienawidzić zła. Nienawidzić zło. To jest 8 rozdział, 13 werset. Tak, jeśli kochasz Boga, jeśli kochasz świętego Boga, to znaczy, że nienawidzisz grzechu. Tak, jest pełno takich rzeczy, tak? Jeśli kochasz wilki, słuchajcie, to znaczy, że nienawidzisz owce. Czy owiec, tak? Nienawidzisz owiec. Jeśli kochasz wilki, to znaczy, że nienawidzisz owiec. Jeśli kochasz korniki, to znaczy, że nienawidzisz swojego drewnianego domu, tak? Jeśli kochasz raka, to znaczy, że nienawidzisz człowieka, tak? I to można zrozumieć dosłownie i w przenośni. Jeśli kochasz ludzi, którzy wywołują w ciele, w społeczeństwie raka, to znaczy, że nie kochasz tak naprawdę ludzi, tak? Którzy cierpią z powodu tego raka. Także tę zasadę mi się wydaje, że nie trudno pojąć, tak? Że nie ma miłości bez nienawiści. Słuchajcie, fałszywi i źli ludzie powinni być traktowani adekwatnie, tak? Fałszywi i źli ludzie nie zasługują na to, żebyśmy przed nimi otwierali nasze domy, żebyśmy otwierali nasze bramy, aby sobie do nich weszli i robili, co im się żywnie podoba. Trzeba otworzyć nasz dom, trzeba otworzyć szeroko naszą dłoń przed ubogim i potrzebującym. Oczywiście zastosowanie tej zasady, jak rozróżniać, jest najtrudniejszą sprawą. Czasem bardzo trudno odróżnić w 100% pszenicy od konkolu. Wiemy o tym, tak? Czasami musimy wręcz pozwolić konkolowi rosnąć przy pszenicy, żeby przypadkiem nie uszkodzić pszenicy. Do końca czasami nie wiemy. Jest wiele spraw, które są niewiadome, tak? Ale to nie oznacza, naprawdę nie oznacza, że musimy stać się miłymi ludźmi, rzucającymi się z otwartymi ramionami na wszystkich, tak? Na wszystkich uchodźców. I mówię, to jest, część z tych ludzi na pewno przeżyła wielką tragedię, ale nie bądźmy naiwni, bo już donoszą różne służby, tak, chociażby libańskie, że wśród tych uchodźców są już wysłannicy ISIS, tak? Państwa islamskiego, którzy no, dokonają tutaj swoich rzeczy. Ostatnio miałem też, powiem wam jeszcze taką rzecz, ostatnio taka korespondencja się odnowiła z Peterem Naylorem, który mówi, że po prostu jest, to jest porażka, to co Wielka Brytania, na co pozwoliła wcześniej w tym swoim liberalizmie lat 70. To jest porażka, to co się dzieje z muzułmanami na wyspach. Mówi, że jest Bogu wdzięczny naprawdę z całego serca za Polaków, którzy są na wyspach. Także, że to jest zupełnie coś innego, tak? Kiedy to jest ten podobny krąg kulturowy, podobny krąg wyznaniowy. Myślę, że nawet z muzułmanami, słuchajcie, gdyby się okazało, że są tacy, którzy chcą przyjść, przyjąć nasze zasady i tak dalej, to jest nadzieja, tak? Ale nie dla takich, którzy chcą przyjść, żeby tutaj nas, tak, zmieniać, nas terroryzować i tak dalej. Także są ludzie, słuchajcie, którzy stanowią ogromne zagrożenie i powinni być traktowani odpowiednio. I my wszyscy powinniśmy wiedzieć, że przed takimi się zamyka drzwi, a nie otwiera. Także słuchajcie, kończąc już, to trochę się długie stało nawet, chrześcijaństwo nie polega zawsze na byciu miłym. Bóg ostrzegał, tak, w tym pierwotnym wersecie, który przeczytałem, Bóg ostrzegł Jeremiasza przed naiwnością. Chrześcijaństwo, słuchajcie, to nie jest właśnie bycie miłym. Chrześcijaństwo to jest jedna rzecz, słuchajcie, być jak Jezus. A Jezus co robi? Jezus przyjmuje owce, ale kozłom mówi precz. Przed kozłami zamyka drzwi. A zatem w skrócie można powiedzieć tak, chrześcijaństwo polega na kochaniu, ale i na nienawidzeniu. Tak? Chrześcijaństwo oznacza kochać, ale też nienawidzić. Chrześcijaństwo po prostu nie może być kochaniem wszystkich bez wyjątku. Drogi Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za mądrość, którą z niego płynie. Prosimy Cię o mądrość dla naszych władców, dla naszych przywódców, dla też Rady Europejskiej w obliczu tego wielkiego wyzwania. Prosimy Cię o to, byśmy w tych naszych bezkrytycznych tendencjach nie zmienili oblicza Europy raz na zawsze i na gorsze, Panie. Prosimy Cię o mądrość, o roztropność dla wszystkich przywódców całej Unii i też dla naszego kraju. Amen.